Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem. Obok mnie nowy gość w programie Licencja na Życie i nowe Centrum Psychoonkologii, które powstało w Lublinie, Lubelskie Centrum Psychoonkologii, pani doktor Izabela Pietras-Siegieda. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Psycholog, psychoterapeutka, ale również osoba, która wie, co to znaczy zachorować na nowotwór i wie, co to znaczy zderzyć się z taką sytuacją, no właśnie, jakby to określić? Czy to jest pustynia wsparcia? Czy to jest po prostu spa wsparcia? Jak to jest, kiedy człowiek choruje na nowotwór? Na jaką pomoc psychologiczną może liczyć?
To jest właśnie czynnik, który spowodował, że tak półtora roku temu zaczęłam myśleć o tym, jak realnie wygląda taka pomoc psychoonkologiczna w naszym województwie, tak mogę powiedzieć, czy w naszym mieście. Sama zachorowałam na raka piersi i zderzyłam się z takim problemem braku takiego wsparcia psychoonkologicznego, które było mi niezwykle potrzebne. Bardzo tego brakowało. Jedną drogą, jedną ścieżką jest to ta opieka medyczna. Lekarze się zajmują pacjentem onkologicznym, robią operacje, decydują na konsylium, czy będzie miał chemioterapię, radioterapię, decydują o tym, jakie inne leczenie wspomagające jest potrzebne. Ale to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, z którym też, którego doświadczyłam. To nie jest tylko tak, że znam to z literatury, że jestem oczytana, ale wiem, jak bardzo jest trudno poradzić sobie z lękiem o swoje zdrowie, z niepokojem, który dotyczy tego, jak będzie wyglądała moja przyszłość, czy to leczenie będzie wystarczające, czy nie będzie wystarczające, jak będą wyglądały kolejne badania. I w tym aspekcie pacjent bardzo często pozostaje sam lub ze wsparciem bliskich, którzy też niestety często nie radzą sobie z tym, nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą, jak pomóc. Nawet jeżeli mają szczere chęci do tego, żeby pomagać, to po prostu nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. I szukałam takiego wsparcia. I zrobiłam nawet taki sprawdzian, taki rekonesans. I sprawdziłam, ile mamy w Lublinie takich fundacji, które zajmują się, ja akurat chorowałam na raka piersi, więc które są rzeczywiście takimi fundacjami dla kobiet chorujących na raka piersi. Zero.
O.
A jest mnóstwo tych fundacji w całej Polsce. Działa oczywiście wszystkim znany rock'n'roll, działają różne fundacje, które są powoływane w Trójmieście, Krakowie. Kraków ma wspaniałe Centrum Psychoonkologii Unicorn, do którego też ja pojechałam, żeby podpatrzeć, co oni tam robią. Czyli tak jak byłam w podwójnej roli, bo już wtedy pojawił się we mnie taki pomysł, dlaczego w Lublinie nie możemy mieć takiego wsparcia? Czemu ja jako pacjentka onkologiczna muszę jechać do Krakowa albo do Warszawy, żeby uzyskać wsparcie. Mamy tutaj świetnych specjalistów, KUL kształci na kierunku psychoonkologia. Trzeba by może wykorzystać ten potencjał, który tutaj jest. I to jakby była taka inicjatywa, czyli to się tak naprawdę zrodziło z mojej potrzeby. Nie ukrywam, że ja jako pacjentka onkologiczna potrzebowałam wsparcia, ale pomyślałam też o tym z takiej perspektywy, że jest pewnie wiele osób, które by tego wsparcia potrzebowały, ale po pierwsze nie wiedzą, gdzie mogą go szukać, a po drugie też nie potrafią może go znaleźć. I my właśnie dlatego jakby, dlatego powołałam to centrum, ale też mówię my, no bo to jest też zespół tego Lubelskiego Centrum Psychoonkologii, po to właśnie, żeby tą wiedzę dotyczącą istotności wsparcia psychoonkologicznego rozpowszechniać i żeby też udzielać tego wsparcia bezpłatnie. My wszyscy pracujemy wolontarystycznie. Nie bierzemy za to żadnych pieniędzy od pacjentów, nie bierzemy też wynagrodzenia, ale wszystkie osoby, które zdecydowały się być członkami Lubelskiego Centrum Psychoonkologii, zgodziły się też na to, żeby pracować jako wolontariusze. I muszę tutaj od razu powiedzieć o tym, że naprawdę mam cudowny zespół młodych psychoonkolożek, takich młodych kobiet, które skończyły właśnie tą psychoonkologię i które są tak bardzo zaangażowane w tą pracę, że ta energia powoduje, że my tak dynamicznie posuwamy do przodu różne nasze działania. I mamy też dobrego anioła. I to jest pani profesor Marzena Samardakiewicz, której nisko się kłaniam, bo po pierwsze bardzo też wspierała mnie w moim chorowaniu, a po drugie widziała taką potrzebę, żeby uruchomić takie lubelskie centrum psychoonkologii. Pilotowała, pomagała, wspierała i dalej jest z nami, ponieważ jest superwizorem naszego zespołu, czyli pomaga nam w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy już zmęczone albo kiedy potrzebujemy pomocy w rozwiązaniu jakiegoś trudnego takiego tematu. Pani profesor jest z nami, czuwa, ponieważ pani profesor jest też przewodniczącą, prezesem stowarzyszenia ProTibi, które tak naprawdę powołało do życia to Lubelskie Centrum Psychoonkologii. To taka skomplikowana historia.
Skomplikowana w ogóle jest w sytuacji, kiedy człowiek choruje na raka, na nowotwór. Pani jest psychologiem, psychoterapeutką. Ma pani grono wspaniałych psychoterapeutów, z którymi pracowała pani na UMCS-ie. Często gości tego programu Licencja na życie. Tak. Tu wielu wspólnych znajomych mamy, którzy pojawiają się sukcesywnie w tym programie. Wspaniałych psychologów, więc miała pani też swoją wiedzę psychologiczną, psychoterapeutyczną, więc miała pani te zasoby, wiedziała pani, jak sobie radzić, a jednak no nie można być lekarzem dla samego siebie. Tak. Nie jesteśmy samotnymi wyspami, potrzebujemy wsparcia. To może powiedzmy, na czym polega brak wsparcia? Jak to jest, jak człowiek nie ma wsparcia w bliskich, nie ma wsparcia, bo nie wie, gdzie szukać, bo na przykład tego nie ma. Tak jak w przypadku pani, nie było tego wsparcia profesjonalnego, nie istniała taka instytucja. Oczywiście psycholodzy w Centrum Onkologii są, ale to jest ilu, czterech?
Tak, jest niewielka grupa osób, które tam pracują, jako też niektóre osoby jako psychoonkolodzy, to są cztery osoby przy ogromnej instytucji, jaką jest to nasze Lubelskie Centrum Onkologii.
Do którego ustawiają się kolejki. Pacjenci czekają na diagnozę, tak. Potem na chemioradioterapię.
To jest tak naprawdę no, mała grupa i też rozumiem, że z tego powodu często no, są kolejki, żeby uzyskać takie wsparcie. Trudno się czasem dostać, czasem idzie to sprawniej, to zależy jak to wygląda, ale też mam takie poczucie, że trochę mało mówi się też o takim wsparciu psychologicznym w tej chorobie onkologicznej. To, co powiem, to tak może zabrzmi trochę nielogicznie, ale to jest bardzo mocno taka zmedykalizowana działalność. To znaczy, no jest to leczenie, jest chemia, jest radioterapia, tak, jest operacja, są te działania. A zapominamy o tym, że pomiędzy tymi działaniami medycznymi człowiek zostaje z różnymi swoimi myślami. Zostaje ze swoimi emocjami. I to jest ten czas, kiedy on tak naprawdę potrzebuje też bardzo wsparcia, żeby sobie z tym poradzić. Bo lęk, który jest związany z naszym zdrowiem, to jest coś tak silnego, coś tak bardzo zawładającego naszym funkcjonowaniem, że niezależnie od tego, czy dotyczy lekarza, psychologa, czy to będzie dotyczyć krawcowej, to myślę, że jest porównywalnie silny i porównywalnie trudny. I warto też o tym mówić, że wtedy są miejsca, w których można taką pomoc uzyskać właśnie i można próbować sobie z tym poradzić. Można próbować się temu przyglądać. Można spotkać się z osobami, które też chorują, bo my prowadzimy grupę wsparcia dla osób chorujących onkologicznie i to jest naprawdę wypełnienie totalnej niszy. Nie było w ogóle takiej grupy wsparcia w Lublinie. Jak zapytałam w Centrum Onkologii o taką możliwość, pani zarekomendowała mi Lubelskie Amazonki. Bardzo cenię tą organizację, cenię wszystko, co te panie robią. Tak? Natomiast jest to grupa osób, które właśnie chorują i spotykają się, prowadzą sobie różne też aktywności. Tak? To jest bardzo ważne, ale to nie jest grupa wsparcia. Bo grupa wsparcia opiera się na tym, że są jakieś osoby, które moderują tą grupę wsparcia, które są też często profesjonalnie do tego przygotowane, żeby w tej grupie wsparcia reagować, jeśli jest taka potrzeba, na różne sytuacje, które się pojawiają. I mogę powiedzieć, że ponieważ my jesteśmy relatywnie młodą instytucją, więc te nasze doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie grupy wsparcia, też nie są jeszcze bogate. Ale pamiętam nasze pierwsze spotkanie i reakcję naszych członków naszej grupy wsparcia, tak powiem, żeby nie ujawniać też płci. I takie opinie, jak to cudownie, że mamy takie miejsce. To była chyba dla mnie jedna z takich większych nagród za ten upór i za chęć jakby tworzenia właśnie tego miejsca, bo widzę, jak bardzo to jest potrzebne właśnie pacjentom i jak bardzo potrzebują tego, żeby spotkać się z innymi osobami, które przechodzą, że tak powiem, przez to samo.
Widzę grupy na Facebooku osób, które chorują na różne rodzaje nowotworów i jakie tam jest wsparcie, jakie tam jest, tam jest taki power, wyzdrowiałem, co sądzicie, mam takie wyniki, czy przechodziliście przez to. W ogóle grupy wsparcia odnośnie choćby, nie wiem, wyjazdu do Rumunii, tak? To już taki abstrakcyjny przykład. Są potrzebne, bo już jest niepewność. Czy tam Dracula nie zaatakuje? Oczywiście mrugam. Ale czym dojechać? Jak funkcjonują pociągi? To są takie rzeczy, które nie powodują aż takiego lęku, ale jako psycholog może pani potwierdzić, że sama podróż i wakacje też powodują różnego rodzaju
stresy. Jasne, bo my ciągle jesteśmy poddawani takiemu działaniu stresu, tak?
A co dopiero choroba nowotworowa, kiedy słucham, jaki rak? Rak, no na raka to się umiera, tak? Albo się bardzo choruje, albo się bardzo cierpi. No takie są myśli, prawda?
Tak, i świetnie, że też pani poruszyła ten temat, bo jest tak dużo tych stereotypów związanych z tą chorobą nowotworową, które są często też raniące dla pacjentów, bardzo takie przykre. Rozmawiałyśmy ostatnio właśnie na grupie wsparcia o tym, że jest taki stereotyp, że pacjent chory onkologicznie ma ziemistą cerę, że każdy nie ma włosów i bardzo źle wygląda. I to jest bardzo takie też krzywdzące, bo każdy z nas chce dobrze wyglądać, a w chorobie nowotworowej tym bardziej. I jak drugi człowiek mówi, to chyba niemożliwe, że ty chorujesz, bo tak dobrze wyglądasz, a mówię to z doświadczeń naszych uczestniczek naszej grupy wsparcia, no to tak naprawdę to jest strasznie przykre, bo niby dlaczego człowiek, który choruje, musi też pokazywać całemu światu, że jest chory. On ma potrzebę ładnie wyglądać, ma potrzebę, jeśli to kobieta, pomalować się. Mam taką znajomą onkosiostrę, bo to taka nomenklatura, tak, wśród chorujących kobiet, że nazywamy siebie onkosiostrami, która przychodząc na warsztaty, w których uczestniczyła, mówiła, no dziewczyny, dzisiaj chyba dobrze wyglądam, bo sobie zdrówko namalowałam, czyli zrobiła sobie makijaż. I każda z nas, kobiet chorujących, czy każda osoba, myślę, że ma jednak taką potrzebę, żeby ten jej wygląd nie odbiegał znacząco od tych osób, z którymi się gdzieś styka. Jeżeli tylko może, jeżeli ma siłę, to dba o to, żeby dobrze wyglądać. I to jest rzecz, którą warto doceniać, a nie tak jakby deprecjonować. Nasz wygląd nie świadczy o tym, na jakim etapie jest nasza choroba, jak to przebiega. Jest bardzo wiele kobiet, które mają rozsianego raka piersi i wyglądają wspaniale, ale to jest ich wielki wysiłek, wielka troska o to, żeby wyglądać dobrze i ogromna praca, którą muszą w to włożyć. I dlatego to pierwsza rzecz. Chory onkologicznie nie musi wyglądać, że choruje.
Są też piękne peruki, prawda?
Także to jest taka pierwsza rzecz, która jest związana z tą chorobą nowotworową. I druga, która też trochę podtrzymuje ten lęk, jest taka, że nowotwór kojarzy się ze śmiercią. I tutaj warto pamiętać o tym, że teraz rak jest raczej chorobą przewlekłą w większości przypadków. Oczywiście nie możemy wykluczyć też tego, że są osoby, które chorują tak poważnie, że będzie to choroba terminalna, że oni jakby będą mieli, że tak powiem, ten czas swojego życia już limitowany. Ale w większości przypadków mamy to szczęście, że medycyna poszła już tak daleko, że osoby, które zachorują na raka, nie umrą tak szybko. Że to nie będzie tak, że one zakończą swoje życie od razu po diagnozie, że to będzie choroba przewlekła, która pozwoli im jeszcze funkcjonować. I tutaj też ogromna rola właśnie takiego psychowsparcia, które pozwoli też spojrzeć trochę inaczej na sytuację, w której aktualnie się znalazłem lub znalazłam. Jak odnaleźć siebie w tej chorobie? Jak docenić to, że mam jeszcze trochę czasu, że mam to życie. Co mogę znaleźć też w tym, co mnie spotkało w tym doświadczeniu. To nie chodzi o to, żeby to w jakiś sposób przekształcać na coś takiego ekstra pozytywnego, bo to absolutnie nie jest niczym takim ekstra pozytywnym, ale doświadczenia osób chorujących onkologicznie, a także taki nurt terapii, którą zapoczątkował lekarz o nazwisku Simonton, pokazuje, że jeżeli my zmienimy trochę perspektywę naszego spojrzenia na sytuację, w której się znajdujemy, to tak naprawdę możemy ten czas, który jest, wykorzystać. Bo mówiąc bardzo brutalnie, jako pacjentka onkologiczna pozwolę sobie na takie sformułowanie. Nikt z nas nie wie, kiedy odejdzie. Czy jest zdrowy, czy chory, to tak naprawdę my tej daty nie znamy. I to, co możemy zrobić, może to zabrzmi jakoś, nie wiem, górnolotnie, ale my możemy się skoncentrować na tym, co mamy tu i teraz. Czyli na każdym dniu, który mogę przeżyć, podczas którego mogę wypić kawę ze znajomą, z przyjaciółką, z mężem, podczas którego mogę się wybrać na spacer, podczas którego mam siłę, żeby ugotować obiad i zjeść go ze swoją rodziną. To są rzeczy, o których myślę, że w takim zabieganiu codziennym zapominamy i których nie doceniamy, a które trochę choroba przywołuje, pokazuje, jak one są ważne. Czyli zmienienie tej perspektywy jest też takim czynnikiem, który pozwala lepiej przechodzić przez tą chorobę. Ten lekarz, ten Simonton, o którym wspomniałam, on miał takie obserwacje, że pozytywnie nastawieni pacjenci tak jakby dłużej żyją, lepiej funkcjonują. Tak, ci, którzy przychodzili do niego. To były takie obserwacje, on się nie zajmował psychologią, on się zajmował radioterapią, ale obserwował, jak wygląda to nastawienie pacjentów i takie wnioski wyciągnął, a potem zaproponował też taki system takich, powiedzmy, różnych ćwiczeń, które pomagają trochę zmienić tą perspektywę. I teraz mamy coraz więcej badań, też jeżeli spojrzymy na to z takiej perspektywy naukowej, które potwierdzają, że ten aspekt taki psychoonkologiczny, czyli to wsparcie takie psychologiczne, ma ogromne znaczenie dla przechodzenia choroby nowotworowej, czyli dla skuteczności leczenia. Nie tak dawno w Lublinie odbył się taki festiwal Breastfest, który organizował szpital kliniczny numer 1 przy ulicy Staszica. To był albo październik, albo listopad, nie sprawdziłam, nie pamiętam. I tam też pojawiały się takie wystąpienia zaproszonych gości z zagranicy, które bardzo podkreślały taką istotę i ogromne znaczenie tego funkcjonowania właśnie pacjenta we wsparciu takim psychoonkologicznym. I naprawdę muszę powiedzieć, że teraz bardzo duża grupa też lekarzy zaczyna doceniać to, jak bardzo ważne jest też dołączenie psychoonkologa do zespołu. I tutaj bardzo, bardzo duże takie działania właśnie podejmuje szpital kliniczny przy ulicy Staszica, bo tam lekarze są bardzo otwarci na współpracę, chociażby z nami, bardzo się cieszą i proszą, żeby dostarczać im więcej ulotek, bo oni chcą propagować tą ideę wsparcia psychologicznego w leczeniu onkologicznym.
Wspaniale. Ja bym się chciała odnieść, będziemy jeszcze przez całe 2 godziny dzisiejszego programu Licencji na Życie rozmawiać o wsparciach takich osób z chorobami nowotworowymi, o tym, jakie mają potrzeby, przez co przechodzą. Natomiast chciałabym się odnieść do tego, do tej potrzeby, bo to też wpływa na psychikę, wyglądu, też zadbania o siebie. I odniosę się do mojego przykładu. Powstrzymuję się od takich przykładów, ale aż muszę, bo się uduszę. I to jest związane z duszeniem się. Otóż styczeń 2023, wróciłam z Londynu zadowolona. Pojechałam na nagrania do Chrubieszowa. Wszystko szybko się działo. Spotkałam się z całą masą dzieci. Któreś tam na mnie kichnęło. Pomyślałam sobie, a jeszcze uprzedziły mnie panie, że tam panowała jakaś Hiszpanka. Już pomijam ten cały Londyn, gdzie też odwiedzałam chorego w szpitalu. Bardzo tam było wielokrotnie, więc tam było wiele kontaktów z różnymi chorymi. Lotnisko, no wiadomo, jedno, drugie i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo miałam takich zarazków, z którymi mogłam się spotkać, więc prawdę mówiąc nie wiem, gdzie się zaraziłam. Ale już wracając do Lublina z nagrania, nagle zaczęło mnie coś brać. Ale w takim ekspresowym tempie, że jak już dojechałam do domu, to już czułam, że słabo mówię, dusiłam się. No i rano postanowiłam, że trzeba na SOR i to pilnie. No ale przed wyjazdem na SOR oczywiście zrobiłam sobie make-up. No, przepraszam bardzo. Dlaczego mam brzydko wyglądać? Pojechałam na ten SOR. Trafiłam na młodego lekarza, już nie będę mówić, jaki to jest szpital. I pierwsze, co powiedział, mówi, ale pani dobrze wygląda. No ja dobrze wyglądałam. I to, że dobrze wyglądałam, sprawiło, że prawie się przekręciłam, bo nie przyjął mnie do szpitala. A ja wróciłam do domu i zaczęłam się tak dusić, że nie mogłam złapać oddechu. Spuchła mi tak krtań od jakiegoś tam dziwnego, może covidowego, a może nie covidowego systemu zakażeń, że ja po prostu zwyczajnie nie mogłam złapać oddechu. I pomogłam sobie tylko takim ćwiczeniem, które gdzieś tam w różnych moich podróżach zagranicznych spotkałam człowieka, który przeżył Wietnam i wiedział, jak sobie samodzielnie radzić z zakrztuszeniem. I zastosowałam tą metodę i złapałam oddech i, no i szybko udało się mnie uratować. Natomiast no to jest właśnie a propos tego, że i lekarz może się stereotypowo.
Lekarz też człowiek, tak, można powiedzieć.
Tak, może się też stereotypowo zachować wobec osoby, która dobrze wygląda. To nie znaczy, że dobrze się czuje. Pacjent nowotworowy może odczuwać ogromny ból, ale on ma prawo i powinien też, myślę też, dla zdrowia psychicznego i fizycznego dbać o siebie, bo jesteśmy emanacją tego, co w środku, prawda? Tego naszego stanu psychicznego. I to znaczy, że chcemy wydobrzeć, że chcemy wyzdrowieć.
Stąd mój apel, żeby zbyt pochopnie nie wyciągać wniosków. Bo to, że ktoś dobrze wygląda, to tak naprawdę wcale nie oznacza, że on się tak cudownie czuje. My nie wiemy, co ten drugi człowiek czuje. My widzimy tylko, jak on wygląda, tak? To, że o siebie zadbał, widocznie ma też taką potrzebę. Ale to wcale nie znaczy, że nie jest chory. Ja znam takie relacje właśnie onkosióstr, które większość z kobiet chorujących na raka piersi ma orzeczenie o niepełnosprawności, a tym samym taki, powiedzmy, przywilej parkowania w miejscach dla osób niepełnosprawnych. I często czytam na grupach właśnie takich facebookowych, jak się dziewczyny dzielą tym, jak bardzo są oceniane i krytykowane, bo przyjeżdżają, są młode, to też taka ważna rzecz, że choroba nowotworowa naprawdę, jeśli chodzi o wiek, to ona nie ma jakiejś granicy, nie wybiera sobie. I niby wszyscy to wiemy, a z drugiej strony patrzymy na młodą osobę i zakładamy, że ona nie może chorować, a może. I dostają takie komentarze, które są takie dosyć niewybredne, jak to się stało, że one parkują w tym miejscu.
I to jeszcze na przykład wypasioną furą. No bo przecież jakim prawem, tak?
Tak. To jest właśnie to, co jakby czemu każdy z nas ulega, ale będąc świadomym może też trochę się zastopować. To znaczy to pierwsze wrażenie. Pamiętajmy, że to pierwsze wrażenie jest tylko pierwszym wrażeniem. Ktoś dobrze wygląda, ma dobry samochód, to znaczy tylko tyle, że dobrze wygląda i ma dobry samochód. Nie wyciągajmy dalej idących wniosków o tym, jaka jest cudowna jego sytuacja, jak jemu się cudownie żyje, jakie ma życie usłane różami, nic złego mu się nie dzieje, bo tego nie wiemy. My tylko widzimy, że on dobrze wygląda i że ma dobry samochód. To są fakty. I na tym się zatrzymajmy. A dalej, no to nie wiemy i nie wyciągajmy zbyt pochopnie wniosków na temat ludzi, którzy na przykład walczą o zdrowie, ale też chcą dobrze wyglądać, bo chcą się dobrze tego dnia czuć. I właśnie zrobili sobie piękny makijaż, ubrali się pięknie i wyruszyli, żeby pójść na kolejne badania kontrolne.
Bo już znaleźli w sobie tą siłę, tą moc, bo mają wsparcie z zewnątrz i o tym właśnie, co przeżywają takie osoby, które zetknęły się z chorobą nowotworową, bo to jest coś, z czym można się rozstać. Mam taką nadzieję.
Że z tymi emocjami można się rozstać, tak?
Z chorobą. Mam nadzieję, że wyzdrowienie z tej choroby można tak nazwać. Właśnie kwestia nazewnictwa też jest tutaj bardzo ważna. Czy można używać sformułowania walczyć z chorobą? Czy jest sens walczyć z chorobą? Czy jest po prostu najlepiej powiedzieć, że jestem na drodze do wyleczenia. Uh-huh. Czy wyzdrowiałem. Co jest pomocnego właśnie w szukaniu i odnajdywaniu odpowiedniego słownictwa. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, o wsparciu, jakie jest potrzebne osobom z chorobami nowotworowymi. To teraz zagramy. Mały oddech muzyczny. Przypominam, gościem Radia Lublin jest pani doktor Izabela Pietras-Siegieda z Lubelskiego Centrum Psychoonkologii, które założyła wraz ze wspaniałymi osobami, które pomagają osobom z chorobami nowotworowymi.